Dzień dobry, Bogdan Staruch, Wydział Matematyki i Informatyki UWM, Katedra Podstaw Matematyki i Informatyki.
12 marca świętujemy Dzień Matematyki, 14 marca Dzień Liczby Pi, stąd też to nasze spotkanie w tym tygodniu. Zapytam na początek bardzo ogólnie, no bo często mówimy, powtarzamy to, że matematyka to królowa nauk. Dlaczego pan tą dziedziną nauki się zainteresował i jakby przekonał tych być może wątpiących, że królową jest matematyka właśnie do tej tezy?
Definicja matematyki, jaką i słyszałem i sam sobie uświadamiam i używam, to jest zbiór precyzyjnych opisów małych fragmentów rzeczywistości. Dzięki temu, że mamy jakiś mały fragment rzeczywistości precyzyjnie opisany, no możemy wtedy używać rachunków, przeliczeń, rachunków nie tylko na liczbach i no dzięki temu możemy sobie i model zbudować i wyobrazić, jak coś będzie wyglądało, czy prognozować różne rzeczy, czy też bez materialnego wykorzystania, co pozwala testować różne rzeczy, a najważniejsze w dzisiejszych czasach to przy precyzyjnym opisie możemy do tych rachunków zaprząc maszyny, które tutaj pochwalę informatykę, tak, które nas wyręczają w wielu, wielu dziedzinach, no właściwie pozwalają na przeliczenia, które jeszcze 150 lat temu wymagały pracy zespołów tysięcy ludzi, także no to uważam z definicji powoduje, że matematyka no jest warta rozwijania, czyli żeby matematycy brali się za kawałki rzeczywistości nowe i opisywali precyzyjnie, czyli robili z tego matematykę. W tych naukach, które są bliżej ścisłych nauk, które wykorzystują matematykę, chociaż takich nauk coraz więcej jest, które wykorzystują. Mamy budownictwo, czy prognozowanie, ekonomia, tak trochę dalsze, ale wszystkie one, tam gdzie jest chociaż kawałek precyzyjnego opisu, no to wchodzi matematyka i bardzo pomaga w tych naukach tworzyć to, co jest tworzone.
No i też nie bez przyczyny matematyka obok języka ojczystego to jeden z tych dwóch przedmiotów, które w szkołach czy nawet przedszkolach pojawiają się od najmłodszych lat.
No tak by zdrowy rozsądek podpowiadał, żeby dzieci miały jak najwcześniej, nie tak, że może na siłę, ale w formie zabawy da się wiele rzeczy pokazać, rozbudzać ciekawość. No język, tak, taki drugi jakby skrajny tor do matematyki, język ojczysty, też staramy się opisać nim jak najwięcej możemy, tak właściwie całą rzeczywistość. Natomiast no, nie zawsze, czy tam na razie bardzo rzadko są to opisy precyzyjne, a jak są precyzyjne, to jest wtedy matematyka. To jest ta druga skrajność, minimalistyczna zaleta języka, czyli to jakoś to się dopełnia, to się tak z funkcji języka opisać wszystko do precyzyjnego opisu, czyli matematyki.
No ale mamy te podstawowe umiejętności, czyli umiejętność pisania i mówienia w języku ojczystym. Często już też od najmłodszych lat pojawia się język angielski na przykład. To też już taka podstawa. No i umiejętność liczenia to też podstawa. W kontekście tego zapytam, skąd według pana wciąż bierze się ta niechęć do matematyki? Uczniowie często narzekają, po co nam ta matura z matematyki, można by było zdawać z czegoś innego.
No wie pan, we wszystkim tak da się zniechęcić człowieka. To jest tak, że no pewnie pan też obserwował i obserwuje, że rodzice tam posyłają dzieci na różne dodatkowe zajęcia. Mamy gimnastykę, tak, Nadia Comaneci, 13-letnia dziewczynka wygrywała olimpiady, tak, i te ćwiczenia po prostu we wszystkim, jak chcemy się rozwijać, te ćwiczenia są niezbędne i rozum podpowiada, że jak są rzeczy ważne, to powinniśmy je dosyć wcześnie zaczynać ćwiczyć. I teraz jak one są dozowane, w jakiej formie, no to powoduje, że młody człowiek albo zaczyna to lubić, albo się zniechęca. Czasami jak wchodzi jeszcze już w tych wczesnych okresach porównywanie i rywalizacja, która no, później jest bardzo dobra, tak? To też może zniechęcać młodego człowieka, jeżeli przegrywa, tak? Czy nie wygrywa, o, może tak. A poza tym, no, jak jest dużo tego i zmusem nieprzemyślane, to też to właśnie może zniechęcać. Znani międzywojenni polscy profesorowie matematyki, to była wtedy Szkoła Lwowska, Szkoła Warszawska, to był światowy top matematyki, wiele osiągnięć światowej matematyki, Banach, Tarski z warszawskiej, tak, Ulam z lwowskiej, to ci profesorowie oprócz wykładów na studiach, żeby zobaczyć, jak dzieciaki patrzą, a poza tym nauczyć się docierać do dzieciaków, brali sobie zajęcia w tych młodszych klasach szkoły podstawowej, co jakiś czas szli i badali z dwóch powodów, żeby dzieci zobaczyć, uczyć się jak zachęcać, a dwa, żeby też te twierdzenia, którymi się opisuje rzeczywistość, które się dowodzi, były tak formułowane, żeby każdy mógł to twierdzenie, ideę, jego zrozumieć. Tak, te poważne twierdzenia topologiczne, no to nazwy na przykład smarowanie chleba masłem i z plasterkiem kiełbasy. Człowiek rozumiał, poważne zagadnienia matematyczne były i formułowane, i przedstawiane w jak najprostszy sposób. To wtedy uważano, że jest zaletą. No, jak się wchodzi już w szczegółowość teraz, trochę się inaczej w niektórych momentach nauka szła tak, że i matematyka też, że w szczegółowe dziedziny i człowiek z jednej, nawet tej samej dziedziny, będący w takich problemach, nie rozumiał i ludzi, którzy to samo mniej więcej robią, ale troszkę inny problem. Nie? Ta specjalizacja może trochę zaszkodziła. I właśnie zbyt wczesne wymaganie i mozolność ćwiczeń. To może mieć destruktywny wpływ na młodych ludzi też.
Właśnie, niechęć często wynika z niezrozumienia po prostu. To też chyba o tym troszkę pan doktor przed momentem mówił a propos tego, jak kiedyś matematycy przed laty próbowali tego kontaktu z najmłodszymi szukać. To jeszcze jedno pytanie, takie ogólne, dotyczące matematyki i tego pana wyboru jako naukowca. Za co pan tę matematykę pokochał kiedyś i zdecydował się swoją drogę naukową jej poświęcić?
Cały czas mi dawała dużo radochy. Oprócz sportu i języka polskiego, to mi dawała najwięcej radości z rozwiązywania zadań. Od dzieciństwa ta radość samodzielnego, to jest jakiś błysk w głowie, nie wiem co tam, to chemicy od mózgu najlepiej by się chyba wypowiedzieli. No ja tam lubię poczytać, co ci tam od mózgu mówią, nie? A to jakieś tam muszą się uzależniające substancje wydzielać, bo tyle radochy dawało rozwiązywanie zadań, że człowiek no, albo szedł uprawiać jakieś sporty, jak miał trochę wolnego czasu, a jak gorsza pogoda czy coś tam, to szukało się jakichś problemów w książkach matematycznych, czy niekoniecznie z szkolnych, tak? To tam lubiłem sobie nawypożyczać książek. Czasami z oddawaniem było gorzej po parę monitów, tak? Ale to mieć to pod ręką i w razie czego zerknąć, znaleźć sobie problem, posiedzieć nad nim, pomyśleć, jak się rozwiązywało ten błysk i jakieś tam, nie wiem, co to endomorfiny, czy co to teraz ludzie, jak to tam definiują, jak badają. W każdym razie dawało tyle radochy, że jak trzeba było decydować, język polski, poezja, to mi dawało też dużo radości, sport, no ale jak trzeba było zarobić na życie, a mimo to mieć ogromną radochę, to wybrałem matematykę tak najsensowniej. Mimo że właściwie we wszystkie gry zespołowe z lubością grałem i do dzisiaj jeszcze, mimo wieku, lubię sobie pograć, to nie wyglądało, że zarobię na życie.
Wspomniał pan o tych reakcjach zachodzących w mózgu, to przy okazji też przypomnijmy słuchaczom, że trwa Tydzień Mózgu i też na naszej uczelni Wydział Biologii i Biotechnologii zaprasza na wykłady, podczas których naukowcy tłumaczą różne zależności i działania mózgu właśnie. No ale my wróćmy do tego, co będzie działo się na Wydziale Matematyki i Informatyki w czwartek najbliższy, 14 marca, Dzień Liczby Pi. Zapraszamy na wykład, wykład pana doktora. O czym?
Znaczy tytuł to Pi. Przestępna Ludolfina, nie zawsze jej wystarczy przybliżenie 3,14. No ten 14 marca jest związany z tym przybliżeniem 3,14. Liczba pi, no definicja, jak mówię, wtedy jest matematyka, jak jest precyzyjny opis. Definicja pi, można powiedzieć, długość obwodu koła, czy jak to woli, okręgu, podzielone przez długość średnicy, czyli dwóch promieni. To tak się definiuje liczbę pi. Ona intrygowała ludzi no, od tysięcy lat. Tak? To już i w Chinach 500 lat przed naszą erą są ślady, ja tylko mówię o śladach pisanych, o niepisanych to no, ciężko się wypowiadać, ale są ślady pisane, że Chińczycy używali i wtedy przybliżali to 3 i 125 tysięcznych. I Egipcjanie, i Babilończycy, to jeszcze wcześniej, i w Indiach źródła pisane z 600 roku już naszej ery, to używali pierwiastek z 10 jako przybliżenie pi. Natomiast dla nas najważniejsi z powodu naszej kultury, tej żydowsko-grecko-rzymsko-chrześcijańskiej, tak, czy tam żydowski Bóg, grecka estetyka, rzymskie prawo i moralność chrześcijańska, no, największą rolę odegrali Grecy. Grecy, którzy tą liczbę pi, ona występuje później w wielu wzorach, których tam się dopracowujemy, tak, czy tam na, no właśnie na obwód koła, czy na pole koła, pole kuli, objętość kuli, no i w najgenialniejszym wzorze, to chyba już tylko boskim, ze statystyki, to wzór na krzywą Gaussa, w której tam, no właściwie jest wszystko, nie będę o tym teraz opowiadać, ale tam też jako jedną ze stałych jest użyta liczba pi. W każdym razie nas najbardziej interesują Grecy, oni to zdefiniowali. Najwięcej zasług na Archimedes, przynajmniej ze źródeł pisanych tak wynika, i Archimedes przybliżył pi między 22,7 a 213,71, czyli pokazał, że jest trochę większa niż 3,14, a trochę mniejsza niż 3,15. Dlaczego Archimedes nie używał rozwinięcia dziesiętnego, tylko, jak ja mówiłem, 22,7, czyli taki klasyczny ułamek prosty, bo na szczęście początkowo Grecy uważali to, co my dzisiaj nazywamy liczbami wymiernymi, właśnie ta proporcja ułamek, oni uważali, że, stąd nazwa wymierne, wszystko się da tym wymierzyć, czyli każdą długość też, czyli że no to, co my dzisiaj nazywamy liczbami rzeczywistymi, oni myśleli, że to tylko wymierne, że każda liczba daje się jako proporcja. Ba, uważali, że wszystko, piękno, szczęście i wszystko da się przedstawić jako liczba wymierna, jako proporcja. Oni też szybko poznali, że nie, pokazali, że pierwiastek z 2, stwierdzenia Pitagorasa łatwo się pokazuje, nie jest liczbą wymierną, ale przez długi czas posługiwali się tylko liczbami wymiernymi. No i dzięki temu badano, poszukiwano tych proporcji. Dzięki temu mamy muzykę taką, jaką mamy w naszej kulturze. To oktawa, to struna na pół. Tak jak mamy dźwięk struny, to jak na pół podzielimy, to jest oktawa. Progi wyznacza się w proporcjach 1 do 2, 2 do 3, tak? 3 do 4. No dzięki temu poszukiwanie złotej liczby, czyli złotej proporcji liczby zwanej fi, gdzie no właściwie według tego wszystkie obrazy, rzeźby, te klasyczne greckie, tak są budowane. Także dla nas najważniejsi są Grecy. No stąd to zajęcie się Archimedesa i o takie oszacowanie wymiernymi pozwalało przybliżać. Grecy wtedy nie wiedzieli, czy to jest wymierna liczba i bardzo długo nie wiedziano. Dopiero w 1761 roku Lambert pokazał, że pi jest liczbą niewymierną, czyli że można ją tylko przybliżać wymiernymi. Przez jakiś czas nie wiedziano, czy próbowano rozwijać, dotąd doliczać, że to się kiedyś tam skończy. Ba, okazało się, że jest dużo gorzej. Ta liczba jest jedną z takich dwóch znanych człowiekowi, których na osi rzeczywistej jest nieskończenie wiele i to te większe nieskończenie wiele od tych wymiernych, że jest niealgebraiczna i to pokazał dopiero w 1882 roku Lindemann. Także kiedyś zajmowano się niektórzy z nadzieją, że to rozwinięcie się skończy, że to będzie wymierna. Stąd też w tytule ja użyłem Ludolfina, bo dzięki zasługom Archimedesa to używano nazwy stała Archimedesa, ale Ludolf van Kulen w XIX wieku tak się zapędził w szukaniu, że przedstawił rozwinięcie do 35 miejsc po przecinku. Dlatego ono przez jakiś czas funkcjonowało Ludolfina. Ta sama nazwa pi, niektórzy uważają, że to na cześć Pitagorasa. No to nie jest do końca prawdą. Być może też chciano oddać cześć Pitagorasowi już później, tak? Ale bezpośrednio to nawiązuje do greckiego słowa, które mówi o obwodzie, tak, po grecku obwód pirimetrium. I stąd Euler spopularyzował tą nazwę pi, ona dopiero od Eulera, czyli dopiero XIX wiek została użyta ta grecka litera pi na nazwę liczby pi.
To może tu się zatrzymajmy, żeby też nie zdradzić wszystkiego i zachęcić po prostu do tego, by odwiedzić w czwartek Wydział Matematyki i Informatyki. Powiedzmy jeszcze, gdzie, o której trzeba się pojawić, by tego pana wykładu wysłuchać.
Zapraszam wszystkich na Wydział Matematyki i Informatyki i wykład odbędzie się w auli na parterze od wejścia głównego od razu w lewo z holu o 13:15. Zapraszam. Jeszcze parę rzeczy jest do powiedzenia ciekawych o liczbie pi.
Zapraszamy. Naszym gościem był pan dr Bogdan Staruch z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Myślę, że ta dzisiejsza rozmowa doskonale pokazała, jak wiele innych nauk, bo i filozofia, i muzyka się pojawiła, z matematyki czerpie i chyba udowodniliśmy, że matematyka rzeczywiście królową nauk jest.
No dziękuję ślicznie, taką bym miał nadzieję i zachęcam wszystkich do postudiowania matematyki, bądź jej części informatyki teoretycznej, tak, przez długi czas. No dzisiaj już się wydziela, ale przez długi czas informatyka, zwłaszcza ta teoretyczna, była traktowana jako część matematyki.
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję ślicznie. Zapraszam jeszcze raz na wykład.